Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
A zgodnie z obietnicą jest już z nami po drugiej stronie pan Marek Cytacki, szef infolinii Rzecznika Praw Pacjenta. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
Domyślam się, że mają państwo ręce pełne roboty.
No niestety, przed kryzysem epidemicznym przyjmowaliśmy 4 razy mniej telefonów. Dzisiaj jesteśmy oblegani, pacjenci, obywatele dzwonią, niepokoją się i stworzoną sytuacją, jak również tymi problemami, które są związane z całym procesem leczenia, dbałości o swoje zdrowie.
To powolutku my także będziemy takie pytania zadawać, które najczęściej zadają także nasi radiosłuchacze, licząc na to, że im odpowiemy. Co z operacjami, które były zaplanowane w tych dniach na przykład, w tym miesiącu, które będą przełożone w czasie, a które zostaną zrealizowane?
Tak, to jest jeden z tych największych problemów, które pacjenci zgłaszają. To nie tylko dotyczy operacji, ale w ogóle całego systemu planowego leczenia już w rozpoczętym procesie leczenia, terapii. Niestety rzeczywiście sytuacja epidemiologiczna jest taka, że pacjenci spotykają się z odwoływaniami tych zabiegów planowych. Podyktowane jest to pewną ostrożnością proceduralną, głównie wynikającą z troski o zdrowie pacjenta i jego bezpieczeństwo. Oczywiście w tych sytuacjach, w których to leczenie, ten zabieg musi być wykonany z uwagi na istotne zagrożenia dla życia, zdrowia pacjenta, one są wykonywane na bieżąco. Natomiast te zabiegi, które mogą poczekać, to właśnie szpitale decydują się, bo takie są zalecenia i epidemiologów, i klinicystów, żeby jednak dążyć w tej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, do odłożenia na okres, kiedy sytuacja się ustabilizuje, uspokoi i będzie można zaplanować te leczenie, te wszystkie zabiegi. Dlatego jest to dozwolone, jest to zgodnie z procedurami i dzisiaj pacjenci tak na dobrą sprawę nie tyle walczą o to, żeby utrzymać po prostu ten termin zaplanowanego zabiegu, ale sami nawet występują z taką inicjatywą co do zmiany i przesunięcia terminu. To jest taki obopólny...
No są ostrożni, tak?
Dokładnie tak, dlatego myślę, że większość pacjentów to doskonale rozumie. Zresztą to potwierdza się w sygnałach do rzecznika na infolinię, że pacjenci właśnie o to zabiegają, doskonale to rozumieją. Natomiast to trzeba tutaj podkreślić. Pamiętajmy, że pacjent ma prawo w momencie, kiedy podmiot leczniczy odstępuje, zmienia ten termin, ma prawo do uzyskania tego kolejnego terminu. On musi mieć poczucie gwarancji, że nie pozostanie bez tego terminu, bo zgodnie z zasadami, z przepisami, w momencie, kiedy następuje odwołanie planowej procedury medycznej, pacjent musi uzyskać nowy termin, tak żeby czuł się bezpiecznie, że do tego leczenia w pewnym momencie dojdzie.
Ale z pewnością istnieją takie operacje, takie zabiegi, które muszą być w tych dniach zrealizowane.
Tak, to nie ulega wątpliwości, ja przed chwilą o tym wskazałem. Tam, gdzie z punktu widzenia oceny klinicznej i stanu zdrowia pacjenta istnieje konieczność wykonania tej procedury medycznej z uwagi na istotne zagrożenia dla samego pacjenta, a więc chociażby jakieś niewykonanie tego zabiegu mogłoby spowodować trwałe następstwa, kalectwo, inwalidztwo, zagrożenia dla życia. Te zabiegi są wykonywane oczywiście przy zachowaniu szczególnej ostrożności i przez zespoły operacyjne, i przez zespół lekarski, i w ogóle w opiece już pooperacyjnej. Tak, żeby zminimalizować do zera praktycznie pojawienie się skutków negatywnych.
Pacjenci oczekują takiej wolności w podjęciu tej decyzji. Na przykład jeden z naszych radiosłuchaczy miał planowany zabieg wycięcia guzka po świętach Wielkiej Nocy i tak naprawdę nie czuje się on w takiej sytuacji komfortowej, że w tym konkretnym szpitalu może być bezpiecznie. Sam nie wie, co ma zrobić.
No myślę, że powinien w tej sytuacji wystąpić do szpitala.
Powiedzieć o swoich obawach, tak?
To jest właśnie podstawowa rzecz.
I to komunikacja.
Między innymi, prawda, pacjentom zarekomendować, żeby jeżeli coś czują, że coś zagraża im, chcą wyrazić swoje odczucia, jakby miało wyglądać to ich leczenie, niech się podzielą przede wszystkim z tym ośrodkiem leczniczym, gdzie prowadzone jest to leczenie. Czy to z lekarzem, czy nawet z kierownikiem podmiotu leczniczego. Nie ma lepszego dzisiaj sposobu, niż wyrazić to w formie na przykład maila, nie opuszczając domu, prawda? Mm-hmm. Dzisiaj pacjenci, to społeczeństwo informatyczne, prawda, korzystają z tych narzędzi i warto jest korzystać z tych narzędzi. Ja powiem, że do Biura Rzecznika Praw Pacjenta wpływa cały szereg korespondencji mailowej z tego rodzaju zapytaniami, problemami. Mm-hmm. I my się troszeczkę dziwimy, dlatego że ta korespondencja tak na dobrą sprawę powinna być na biurku kierowników podmiotów leczniczych, prawda? Ponieważ oni wiedzą najlepiej, jak zorganizować to pracę i jak postąpić najlepiej w dobrze pojętym interesie pacjenta, prawda? I zwykle na tym etapie jest to szybciej sprawa do podjęcia i wyjaśnienia i rozstrzygnięcia na pewno zgodnie z oczekiwaniami pacjenta.
No tak, bo tutaj jest wydłużona droga,
nie wydłuża,
prawda?
Tej drogi, bo takie przekazywanie do instytucji zewnętrznej poza szpitalem, to wydłuża dla pacjenta często ten jego niepokój, jego nastrój, emocje i tak dalej. Niepotrzebne to jest. A pierwszą osobą, która powinna wiedzieć o tym, że pacjent coś czuje, chce podzielić się jakimś problemem pojawiającym się w procesie leczenia i jest właśnie kierownik tego podmiotu. I gorąco zachęcam do zachowania się. My dzisiaj nawet na infolinii byśmy zminimalizowali ilość natężenia zgłaszających się, gdyby większość ludzi właśnie zwracała się w tych relacjach bezpośrednich na tym poziomie pacjent, podmiot leczniczy.
Czyli do tego konkretnego szpitala, do tej konkretnej przychodni, do tej poradni.
Konkretna placówka medyczna będzie wiedziała, jak najlepiej zareagować. Natomiast nam jest łatwiej podejmować pewne nawet interwencje, bo przecież nie ukrywam, że i takie narzędzie stosujemy. Łatwiej nam jest podejmować, jeżeli pacjent już nas informuje, że tak, kontaktował się z kierownikiem podmiotu, z lekarzem, ale oni mnie nie słuchają, nie są zainteresowani, pacjent jest...
Nie odpisują na maila na przykład od dwóch dni.
Nie odpisują. My wówczas natychmiast reagujemy, ale mamy narzędzie, które pozwala nam dowieść, prawda, temu kierownikowi, że rzeczywiście to zdarzenie miało miejsce i warto jest jemu poświęcić więcej czasu, no i rozstrzygnąć na korzyść.
Wiem, że była taka sytuacja, kiedy mężczyzna chory, któremu zalecono kwarantannę, nie mógł dostać się do swojego mieszkania w bloku, bo nie pozwalali mu na to inni mieszkańcy.
No tak, osobiście zresztą zajmowałem się tą sprawą, zresztą skutkiem, taką wartością dodaną jest to, że pacjent dzwoni do mnie już na stałe, przekazując różnego rodzaju już problemy, bo sytuacja oczywiście się ustabilizowała. Tak, rzecz miała się w jednym z miast południowo-zachodniej Polski, pacjent skierowany na kwarantannę, no, spotkał się z dziwną reakcją mieszkańców, którzy nie chcieli go wpuścić, no też obawiając się różnych rzeczy, no to są emocje.
Ale tak, bali się po prostu, że jest chory i że ich zarazi.
Tak, dokładnie, dokładnie. No, jest to poniekąd zrozumiałe, aczkolwiek no, przy określonym trybie podejścia wszystko można byłoby zrobić. No ale niestety nie poradziła sobie z tym na początku ani funkcjonariusze policji, ani stacja sanitarno-epidemiologiczna. Dopiero po tutaj naszych działaniach, prawda, informujących pacjenta, jak ma się zachować, w jaki sposób sytuacja się uporządkowała nazajutrz. Zresztą powiadomiłem mi stację, wojewódzką stację sanitarną epidemiologiczną, żeby na tego rodzaju reagować. Tym bardziej, że pacjent, sama osoba zainteresowana, przekazywała nam informację, że też kontaktowała się z powiatową stacją. Niestety nikt się tam jako problemem nie zainteresował. Został podany dalej, jak to się mówi.
I w końcu dostał się do swojego mieszkania,
tak,
w bloku.
Jest.
Odbywa
to
kwarantannę.
Znaczy nie w bloku. Po prostu tak, żeby nie czynić jakiejś sytuacji bardziej konfliktowej w miejscu zamieszkania, pacjent został przekazany po prostu do wskazanego ośrodka i odbywa tą kwarantannę zgodnie poza miejscem zamieszkania. Ale jest z tego powodu zadowolony, dlatego że po prostu również chroni w ten sposób swoją rodzinę. Także jestem z nim w kontakcie, ale nie wnosi już w tej chwili większych zastrzeżeń, chociaż ma pewne problemy, zgłasza w zakresie dziwnego zachowania się w przedłużeniu kwarantanny, sprzeczności jakieś informacyjne pomiędzy tym, co uzyskał na początku, a co uzyskuje już w chwili obecnej. Ale to z tym sobie z pewnością poradzimy.
Czy wszyscy pacjenci, to jest kolejne pytanie, chorujący na koronawirusa przebywają w szpitalu, czy jednak jeśli ktoś przechodzi, powiedzmy, to lżej, musi zostać w domu?
Nie, to jest wszystko decyzja medyczna, lekarza, prawda? Oczywiście nawet my, rozmawiając, nie jesteśmy przekonani po prostu, czy przypadkiem nie jesteśmy nosicielami tego wirusa. Po prostu wirus w różnych przypadkach przebiega w różnym natężeniu, różnie reaguje, daje o sobie znać i tak dalej. W związku z tym to lekarz będzie decydował, bo są takie możliwości, że można odbyć to w warunkach domowych, prawda? Oczywiście przy spełnieniu pewnych warunków, ale generalnie w większości przypadków, tam gdzie jest potwierdzony wirus już badaniem, testem, tam ci pacjenci są przejmowani przez szpitale, zresztą w tej chwili powołane w ramach tej sieci szpitali jednoimiennych zakaźnych.
Czy rzeczywiście najczęściej pytania dotyczą tego, jeżeli dzwonią pacjenci na infolinię, czy jestem chora, czy jestem chory? Nie dzwonią na tamtą infolinię, tylko dzwonią po prostu na infolinię Rzecznika Praw Pacjenta.
To znaczy, pani redaktor, szanowni państwo, dzisiaj infolinia Rzecznika Praw Pacjenta jest sprzężona z infolinią NFZ-owską, a w sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, cała infolinia obu naszych instytucji jest wspomagana przez szereg innych instytucji bankowych, towarzystw ubezpieczeniowych, innych infolinii i wspólnie w jakiś sposób staramy się informować. Siłą rzeczy takie telefony, o których pani tutaj wspominała, i do nas docierają po prostu. Wczoraj na przykład mieliśmy taki przypadek z miasta w województwie pomorskim, prawda, gdzie pacjent zadzwonił, prosił o poradę, bo źle się poczuł. Też oczywiście odbywał kwarantannę profilaktyczną. Źle się poczuł, chciał teleporadę, odmówiono. Podjęliśmy interwencję, oczekujemy tutaj na informację, dlaczego nie udzielono tej teleporady pacjentowi, ale przy okazji z ostrożności proceduralnej, z uwagi na te objawy, które pacjent przekazywał nam na infolinię, zawiadomiliśmy powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, która, dzisiaj otwieram maila, okazuje się, że pacjent został już szybciutko w trybie pilnym przekazany do szpitala zakaźnego. Także to jest właśnie ta reakcja, gdzie nawet przez telefon można wyłowić pewne niepokojące zjawiska, przekazać to do właściwej instytucji, bo pacjent często sam, będąc gdzieś tam w środowisku zamieszkania, w różnych lokalnych środowiskach, często wydzwania po różnych instytucjach, spotyka się z różnymi reakcjami. Zresztą muszę powiedzieć, że najsłabszym ogniwem każdej organizacji jest człowiek po prostu. to jest właśnie ten element, gdzie czasami drugie takie spojrzenie, a takie takim spojrzeniem jest niewątpliwie konsultant infolinii, który potrafi no, na zimno ocenić sytuację w sposób odpowiedni, zareagować i podjąć właściwe działania interwencyjne.
Zastanawiam się, czy dzisiaj właśnie no, ta infolinia Rzecznika Praw Pacjenta nie spełnia także takiej funkcji mobilnego psychologa, kogoś, kto potrafi, jak pan powiedział, chłodno ocenić sytuację, ale także wprowadzić jakąś równowagę, uspokoić tego człowieka, który właśnie dzwoni.
No, dziękuję za to spostrzeżenie, bo nie za bardzo właśnie wiele instytucji doceniają, nawet nasi przełożeni nie za bardzo doceniają właśnie tą rolę tutaj naszą konsultantów infolinii. Tak, ma pani rację. Jesteśmy psychologami. Zresztą sposób prowadzenia rozmowy na infolinii, on nie jest sztywny. On nie spełnia takich warunków jak tradycyjne call center, prawda, gdzie jest pytanie-odpowiedź, prawda. Tylko jest to luźna rozmowa, często trwająca dość długo, aczkolwiek nad tym ubolewamy, bo bardziej byśmy się chcieli skupić na problemach, które pojawiły się jako przyczyny tego, że ktoś zdecydował się podnieść tą słuchawkę i wykręcić numer Rzecznika Praw Pacjenta. Ale rzeczywiście to są rozmowy długie, wymagające często bardzo takiego wpływania na psychikę osoby, na jego sposób zachowania się, na wyciszenie pewnych emocji, na spojrzenie nieco inne. Dlatego tutaj rzeczywiście taką rolę niestety infolinia Rzecznika Praw Pacjenta coraz bardziej spełnia.
Czyli ja już odpowiadam na pytanie naszego radiosłuchacza, który ma rozpocząć swoją fizjoterapię w czerwcu. Nie pytanie od razu do Rzecznika Praw Pacjenta, ale najpierw pytanie takie należy skierować do poradni, w której odbędzie się ta fizjoterapia.
Dokładnie tak, pani redaktor, bo wtedy on nam przekaże to, co mu poradnia, jeżeli oczywiście będzie niezadowolony. To, co przekaże nam poradnia i my oceniamy to, co jest stanowiskiem napisanym. Bo często pacjenci nam opowiadają na infolinię różne rzeczy. My podejmujemy oczywiście interwencje, pytamy. Okazuje się, że jest całkowicie inny przekaz. Dlatego zawsze dopuszczam w tym werbalnej relacji pomiędzy podmiotem leczniczym a pacjentem, dopuszczam pewne nieporozumienia, złe zrozumienie, złą interpretację po prostu pewnego przekazu, co wywołuje oczywiście niezadowolenie pacjenta i on zwykle dzwoni już myśląc, będąc przekonany, że może złożyć na tego rodzaju zdarzenie, incydent, skargę. No to nie tak wygląda, dlatego zachęcam pacjentów, wszystkie osoby, które prowadzą leczenie. Pierwszy to jest właśnie lekarz prowadzący leczenie, kierownik podmiotu, a dopiero do nas. To ułatwi po prostu nam ocenę i ułatwi nam wspomaganie, wsparcie konkretnych spraw, które rzeczywiście mogą stanowić i przemawiać za tym, że dochodzi do naruszenia pewnych zasad, reguł, procedur, przepisów itd.
Wygląda na to, że teraz najlepiej po prostu nie chorować, bo na przykład stomatolodzy na ostrym dyżurze także obawiają się tych bezpośrednich kontaktów. Nawet słuchacze dzwonili z takim przerażeniem, że seniorzy chcieli załatwiać kilka tygodni temu sprawy swoje w banku, no to też się spotkali taką reakcją wrogą wobec klientów.
Jest to problem, prawda? W ogóle stomatolodzy generalnie unikają w chwili obecnej, w aktualnej sytuacji podejmowania tego planowego leczenia, a więc całego procesu. I zwykle dzisiaj stomatologia działa tylko i wyłącznie w takim trybie doraźnym, nagłym, prawda, więc ból zęba. Już na początku spotkaliśmy się nawet z wieloma problemami ze strony pacjentów w dostaniu się w ogóle do stomatologa, nawet z bólem zęba. Myśmy zareagowali po prostu od razu, kierując stosowne wnioski do Narodowego Funduszu Zdrowia i do ministerstwa, że dobrze by było jednak stworzyć taką sieć pewnych placówek, do których pacjent w sytuacji nagłego pogorszenia stanu stomatologicznego, będzie mógł uzyskać tam pomoc. I to się w chwili obecnej dzieje. Także też pacjenci nie mają, nie zgłaszają takich pretensji, że lekarz nie chce go leczyć, bo tak jak mówię, dzisiaj pacjent jest pacjentem świadomym, wie, wyczuwa poczucie zagrożeń, prawda, i sam unika tego kontaktu z placówką medyczną.
Operacje okulistyczne, z tego co wiem, także są przekładane w czasie.
Tak, dokładnie tak. I operacje okulistyczne, i endoprotezoplastyki, tam kolana, stawu biodrowego również są przekładane, ponieważ są to zabiegi, które no, poprawiają jakość życia każdej osoby i one mogą być wykonane w terminie późniejszym.
Panie Marku, dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę. Pan Marek Cytacki, szef infolinii Rzecznika Praw Pacjenta. Dużo spokoju życzę, dużo zdrowia. Dziękuję
bardzo,
za wyrozumiałość.
Bardzo dziękuję, oczywiście zawsze zapraszam na infolinię wszystkich, którzy potrzebują naszej pomocy, wsparcia. Przypomnę numer 800 190 590. Zawsze zapraszam.
W jakich godzinach jest czynna ta infolinia?
Zawsze od godziny 8 do godziny 18 jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Serdecznie dziękuję i do usłyszenia. Pozdrawiam.
Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta. Dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy i przyjaciół. Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wpłać darowiznę. Wzmocnij nasze dobre fale. Dziękujemy.